jeszcze wady prawne znalazłoby się w aktach, które wychodzą spod pióra czy też klawiatury tych gdańskich instancji. Powtarzam, władza warszawska wczoraj mogła działać lege artis, tak? Korzystając z tej sytuacji, ale im tu w Warszawie nie chce się chcieć. Oni mają władzę, ale boją się jej używać. Wracam do Gdańska, przynajmniej tam powinien znaleźć się na stanowisku prezydenta miasta ktoś, kto wie, że są kwestie, w których trzeba bardzo wyraźnie artykułować wolę polityczną, a to są kwestie suwerenności. Suwerenności państwa, w ramach którego powinniśmy patrzeć na Gdańsk jako jego integralną część, a nie jakąś kre dryfującą w stronę wolnego miasta Gdańska, czy też Rzeczypospolitej przyjaciół Polin, prezydenta belwederskiego Dudy, żadnego palenia świec chanukowych i żadnego sypania kopców granicznych, które przypominają o niemieckich roszczeniach wobec tego miasta. I druga kwestia suwerenności, suwerenność rodziny. Prawa rodzicielskie, prawa rodziców do decydowania o formacie wychowania, wykształcenia własnych dzieci. No i tutaj projekt tęczowego Gdańska prezydenta Adamowicza. To był projekt lansowany publicznie, jawnie. To była po prostu propaganda seksualizacji, sodomizacji, genderyzacji, molestowania dziatwy szkolnej, nieletniej. I uwaga, ten projekt ciągle wisi w powietrzu. Ten tak oszukańczo zwany pakiet równościowy, on ciągle jeszcze grozi gdańszczanom, gdańskim dzieciom, ponieważ pani Aleksandra Dulkiewicz obiecała, że go podpisze. Trzeba więc pilnej, istotnie dobrej zmiany na stanowisku zarządcy miasta Gdańska, na stanowisku prezydenta, po to, żeby dawać w tych przynajmniej sprawach gwarancje. Trzecia kwestia, dla mnie bardzo istotna, kwestia ciężarów fiskalnych, kwestia wyzysku podatkowego. Ja gwarantuję, że tam, gdzie miałbym na to wpływ, w takim zakresie, w jakim władze miejskie ustanawiają powinności podatkowe, nic już gorszego się nie wydarzy, niż to, co narzuca władza warszawska. Ten fiskalizm wszystkim się daje we znaki, no ale także władze miejskie mogą tutaj przejawiać pewną determinację, żeby
chociaż
bronić.
Margines nie jest taki duży, a gdybym miał być złośliwy, to będę, gdyby podnieść pana tezę o tym, że lepiej jest mieć kandydata z zewnątrz i gdyby ją podnieść na poziom państwa, to już byśmy tutaj szykowali hotel prezydenta dla kandydata z Rosji lub z Niemiec.
O, panie redaktorze, a pamięta pan, skąd się rekrutowała większość załogi Westerplatte, że tak tutaj zbuduje szumną analogię? Wie pan, to byli ludzie z, na przykład ze Świętokrzyskiego, tak? To byli ludzie z Kielc.
Siłą rzeczy nie z Gdańska, gdzie 1 maja czerwono było od swastyk.
No właśnie,
w latach 30.
Więc już naprawdę nie angażujmy się tutaj takiej pozornej argumentacji, bo ona jest pozorna. Natomiast zwrócę uwagę jeszcze raz na to, z czym tu przyszedłem. Skarga złożona do Sądu Najwyższego to naprawdę jest coś, co wszyscy polscy państwowcy, niekoniecznie kibicujący akurat mojej kandydaturze w tej sprawie, ale wszyscy ci, którym drogi jest stan państwa polskiego, jego kondycja jest istotna, no powinni bacznie tej sprawie się przyglądać. I jeszcze raz, wzywam ruch kontroli wyborów, żeby wyszedł z mysiej nory.
To teraz zajmiemy się Unią Europejską, bo to z niej mieliśmy wychodzić, dlatego powstała koalicja trzech tenorów. Jeżeli pan zostanie prezydentem Gdańska, to już do Brukseli pan nie pojedzie pewnie.
Och, żebyśmy tylko takie problemy mieli, panie redaktorze. Żebyśmy tylko nie mogli się opędzić od nadmiaru pracy państwowej. Ale pan ma już nieaktualne informacje, bo to nie żaden triumvirat, ale znacznie szersza ława. Idziemy do wyborów europarlamentarnych i daj Boże na jesieni parlamentarnych, do wyborów do okrąglaka warszawskiego. Idziemy w pięknym, szerokim składzie wolnościowcy, narodowcy, katolicy, prolajferzy, polscy państwowcy. My stoimy na gruncie tych bardzo mocnych przekonań o potrzebie istnienia państwa polskiego. Otóż ta kwestia jest bardzo rozmyta wśród naszych adwersarzy, wśród tych, którzy monopolizują rynek myśli politycznej w III RP, ponieważ samo słowo suwerenność już im obrzydło, ponieważ rząd warszawski abdykował z suwerenności i bynajmniej nie tylko ten rząd poprzedni, jawnej zdrady narodowej, ale także i ten rząd deklaratywnych, pustosłownych patriotów. Abdykuje z suwerenności i ktoś o tę suwerenność musi się upomnieć.
Marek Jurek także tworzy swoją listę, zbiera koalicję, jak na razie z Markiem Jakubiakiem.
Tak jest, Narodowo-Katolicka Partia Przyjaciół Piwa nam się kroi.
Ale nie byłoby panu bliżej iść z Markiem Jurkiem, który jest znacznie bardziej integralną
Proszę
osobą
pana,
niż chociażby
dziś...
z Januszem Korwin-Mikke, który ma po, co do aborcji
różne Ciekaw jestem, jakie
zdania.
Pan tu mierniki stosuje, bo ja osobiście czuję się lepiej idąc do wyborów z człowiekiem, który wnosił uchwałę lustracyjną, niż na przykład z człowiekiem, który wybierał Jaruzelskiego na prezydenta. To wie pan, różne mierniki
Kiedyś
tu można
odszedł
stosować.
Kiedyś odszedł z partii rządzącej. Właśnie w sprawie aborcji.
Właśnie, miał władzę, a nie użył jej, tylko złożył. To wielka szkoda. Ale nie chcę wchodzić w personalia, czy może inaczej, bardzo chętnie odpowiem pozytywnie na zaproszenie do tego, żebyśmy tutaj po całości, wie pan, zrobili rewie przegląd tej talii zgranych kart z polskiej sceny politycznej.
Boże,
bardzo chętnie.
Bardziej zgraną kartę niż Janusz Korwin-Mikke, to byśmy
Proszę
nie znaleźli.
Pana, znowu, chyba pan nie poświęca uwagi dostatecznej tym wszystkim utalentowanym, nie waham się użyć tego słowa, wybitnym, najczęściej już niestety młodszym lub znacznie młodszym ode mnie kolegom, którzy pod auspicjami partii Wolność obecnie Korwin i Ruchu Narodowego idą do akcji politycznej po to, żeby Polskę zmienić na lepsze, a przede wszystkim, żeby zabezpieczyć byt, trwanie państwa polskiego. Jakie są realia? No, realia są takie, że wyzysk fiskalny, że abdykacja z suwerenności, to teraz jest norma. No przecież za parę dni w Warszawie imperator, nasz rzekomo bezalternatywny sojusznik, urządza swój, przepraszam, partajtak, na którym premier państwa położonego w Palestynie ma gromkim słowem, co już się zapowiada w mediach, ma piętnować Iran jako źródło wszelkiego zła. Gdzie tu jest polski interes narodowy? Gdzie tu jest polska racja stanu? Ja nie widzę. No a ledwie parę dni później wyjeżdża nasz premier, nie wiem czy prezydent, ale na pewno wierchuszka warszawska, jedzie na spotkanie, uwaga, Grupy Wyszehradzkiej do Jerozolimy. Panie redaktorze, to byłoby naprawdę bardzo śmieszne, gdyby nie było przerażające.
Pierwsze zagraniczne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie.
Tak, w Jerozolimie, tak. Mam nadzieję, że nie skończymy wszyscy w Morzu Martwym.
Może Betlejem byłoby lepsze, bo u stóp stajenki dobrze jest się spotkać zawsze.
No to chyba nie ten sezon, prawda? Chyba nie ten sezon.
Nie
już przedpoście się zaczyna, więc ale
to,
panie redaktorze,
to Jerozolima też jest dobrym kierunkiem pod tym względem. Do Ziemi Świętej warto zaglądać.
Ale
nie o to chodzi, tylko chodzi o kontakty polityczne.
Panie redaktorze,
co my mamy?
Co Polska z tego ma, że my de facto uznajemy jurysdykcję państwa Izrael w Jerozolimie? Co my z tego mamy? Jak mówi jeden z moich kierowników produkcji, a czy z tego będzie przynajmniej kilo smalcu? Ja nie wiem, ja nie zauważyłem. A w amerykańskim
to ja odwrócę
państwie...
odwrócę pytanie, bo to jest...
W amerykańskim państwie, gdzie pospieszyliśmy się uznać, przepraszam, uzurpatora uznać prezydentem, głową państwa wenezuelskiego.
Mówił pan o fiskalizmie. Trudno znaleźć bardziej parszywy przykład fiskalizmu niż pan Maduro i bardziej odrażającą postać niż pan Maduro.
Tylko to nie ma nic wspólnego z uznawaniem władz, które nie pochodzą z wyboru legalnego.
Pan Maduro również ma problem z legitymacją, ale...
Proszę pana, jego kontrkandydat legitymuje się tym, że poklepał go po ramieniu amerykański ambasador, czy kogo tam mamy.
Za nim stoi, a inflacja to jest, nie jest nawet, nie wynosi 100, nie wynosi 1000, tylko 10 tysięcy, więc też głodni ludzie na ulicach Wenezueli też są jego legitymacją.
Ale nie mylmy dwóch kwestii, bo pan ze mnie nie zrobi wielbiciela fiskalizmu
i pana Maduro,
neokomunizmu i etatyzmu. Z tego to musiałby pan dłużej pracować, żeby mi taką gębę przyprawić.
Nie mam takiego zamiaru, tylko to zwracam uwagę, kim jest pan Maduro.
Stoję na gruncie poszanowania prawa. I tak samo jak już przed laty zwracałem uwagę na to, że spieszenie się Warszawy, na przykład z uznaniem secesji Kosowa z Serbii, tak teraz uznanie prawa kaduka w stosunkach międzynarodowych srodze się na nas zemści. Dlatego, że proszę pana, jak pani Mosbacher zachęci pana Biedronia, żeby się ogłosił prezydentem Polski i domagał przyspieszonych wyborów, to też się panu to będzie podobało? Też pan będzie oczekiwał, że ten werdykt ambasadorów będzie stanowił prawo Rzeczypospolitej?
Sytuacja i gospodarcza, i polityczna w Warszawie mimo wszystko daleko odbiega od sytuacji wenezuelskiej.
Bliżej nam niż się panu zdaje, dlatego że Polska jest państwem zbankrutowanym de facto, a to, że inna jest nasza kondycja, to wynika tylko z tego, że komornik jeszcze nie wkroczył. Komornik jeszcze nie wkroczył, natomiast proces zadłużania się państwa polskiego przecież nie został nie tylko zatrzymany, ale nie został nawet znacząco zahamowany.
17:11, mieliśmy 25 minut, rozmawiamy ponad 30, więc...
Super sprawa, bardzo się cieszę,
chętnie
dziękuję.
Bym się... Nie, to nie ma... To nie kwestia podziękowania, tylko kwestia ramówki. Chętnie bym się pokłócił o gospodarkę, bo tutaj wydaje mi się, nawet jestem tego pewien, że nie do końca ma pan rację, ale muszę zapytać...
Ale myśmy w ogóle nie rozmawiali o gospodarce. To nie było moją intencją. Moją intencją jest zwracanie państwa uwagi na to, że prawo powinno być przestrzegane. I prawo regulujące stosunki wewnętrzne i prawo międzynarodowe. I jeżeli akceptujemy dyktat siły wobec słabszego w innych stronach, to nie dziwmy się, kiedy ten dyktat siły zostanie na nas przekierowany.
Ostatnie pytanie, żebyśmy wyjaśnili sprawę tego już robiącego karierę wywiadu dla Sputnika, co jeszcze dodaje.
To pan sobie na koniec zostawił.
Tak.
No to ja już wyjaśniam, że
tam
szanowni...
chyba dziennikarz został wydalony z Polski.
Szanowni koledzy, drogie koleżanki, przemiły panie redaktorze, z całym szacunkiem, nie będzie pan układał mi listy moich rozmówców akceptowanych
nie zamierzam,
i nieakceptowanych.
Ale mam prawo
bardzo
pytać.
Się cieszę.
Mam prawo
bardzo się cieszę.
Pytać o pana działalność publiczną.
Świetnie, więc nic nie przeszkadza ani panu, ani też pańskim kolegom, koleżankom proponować mi wywiad, choćby rzekę
i za chwilę wywiad rzekę wejdziemy.
I zaręczam, że poza mediami jawnie i ostentacyjnie gadzinowymi w rodzaju Gazety Wyborczej czy Gazety Polskiej wywiadów nie odmawiam.
To potwierdzam, no ale to jest jednak organ obcy Rzeczpospolitej, obcego
mocarstwa. Szanowny panie redaktorze, bardzo liczę na to, że również żywe oburzenie będzie w panu wzbierało, kiedy kolejni polscy politycy będą udzielać wywiadów New York Timesowi, czy będą pisywać na łamach Washington Post, albo będą komentować polskie sprawy na łamach Guardiana.
A to, że dziennikarz pan Leonid został wydalony z Polski na wniosek
ciągnie
ABW.
Smaży pan ten kotlet. Smaży pan ten kotlet dalej, aż tutaj swąd w tym studyjku, dym się unosi, bo pan redaktor odsmaża stare kotlety. Jeszcze raz, panie redaktorze, nie będziecie państwo wybierali, formułowali listy jakieś na kształt listy ministra Gowina, do której ja miałbym się logować codziennie, żeby sprawdzić, kogo państwo uważacie za rozmówcę akceptowalnego lub nieakceptowalnego.
Ja tylko chcę opisać ten zbiór pism gadzinowych, do których pan się nie wypowiada.
No, proszę,
Sputnik do tego zbioru nie należy.
Bardzo pana proszę, skoro już właśnie ten kotlet tutaj leży na pańskiej patelni, to czy mogę mieć prośbę o taki litościwy wymiar kary, żebyście przynajmniej podlinkowali ten wywiad na waszej stronie i żeby wasi czytelnicy, słuchacze mogli się przekonać, o czym mówię, jak się wypowiadam, bo widzę, że bliska jest panu i bardzo nad tym ubolewam, ten zestaw reguł wprowadzonych nieszczęśliwie już przed dekadami przez Gazetę Wyborczą, że oto w Warszawie ma być sobie za kulisami paru salonów jakiś niepubliczny, tajny Sanhedryn, który decyduje o tym, jakie mają być aktualne trendy na danym etapie. Otóż ja tych trendów nie będę sam lansował i nie uznaję takich zakulisowych werdyktów. I zna mnie pan na tyle, żeby to rozumieć.
Radio Wnet, to pan powinien znać Radio Wnet na tyle, to będzie wiedział, że ani Deutsche Welle, ani Sputnika, ani Gazety Wyborczej raczej nie linkujemy i proszę na to nie liczyć.
No, wielka szkoda, dlatego że wiele państwo tracicie. Na przykład tracicie, podam konkretny przykład, tracicie, bo chyba nie było na waszej antenie informacji o tym, że Białoruś ma już własnego satelitę. Własnego satelity,
wiele
panie redaktorze. I wystrzelili
było.
Im go Chińczycy. Otóż wygląda na to, że w porównaniu między Warszawą a Mińskiem, między Warszawą, która uparcie realizuje lokajską politykę bezalternatywną, zdaje się, że to Mińsk lepiej kombinuje. Bo wie pan, co z tego wynika, że Białorusini mają swojego satelitę? Ano to z tego wynika, że wojsko, że armia białoruska najprawdopodobniej dysponuje już własnymi środkami rozpoznania strategicznego. Wojsko polskie jest głęboko, przepraszam, w lesie albo w jakichś nawet jeszcze gorszych okolicznościach. I to wynika właśnie z przyjęcia dyktatu bez alternatywizmu, czego nie polecam ani publicystom, ani politykom. Chciałbym mój kraj przed takim bezalternatywizmem w moim skromnym zakresie ratować.
Wystrzelenie satelity przez Białorusińskiego oznacza być może tyle, że Pekin wie już wszystko o Mińsku. Wystarczy pojechać do Mińska, wsiąść w metro, jedna stacja od centrum Mińska, hotel Beijing, zapraszam. Można zobaczyć, jak wygląda kraj kolonialny.
Panie redaktorze, bardzo czekam, w którym polskim mieście zobaczymy wreszcie jakieś fajne Chinatown. Bardzo by mnie cieszyła taka perspektywa. Może w Gdańsku ruszymy temat miejsca.
A mnie by bardzo smuciła, bo jak się wpuszcza smoka pod kołdę, to on zazwyczaj kąsa.
Pan premier Morawiecki na spotkaniu bezpieki międzynarodowej, które miało miejsce tutaj w Warszawie jesienią 2018 roku, to się nazywało Warsaw Security Forum. Pan premier Morawiecki publicznie ogłosił, że... chyba precyzyjnie zacytuję, że polski orzeł pomoże amerykańskiemu pokonać chińskiego smoka. Otóż, panie redaktorze, to jest obłęd. To jest obłęd. Realizowanie polskiej polityki przez abdykację z własnych prerogatyw, podłączanie polskiej dyplomacji pod rydwan imperialny, to się nie może dobrze skończyć. Jeśli pan się wybiera walczyć pod rękę z premierem Morawieckim, z chińskim smokiem, to krzyż na drogę, ale proszę nie ciągnąć wszystkich normalnych Polaków w tę stronę. Wszystkich normalnych Polaków, którzy widzą, gdzie nas Pan Bóg położył na globusie i nie spieszą się, mam nadzieję, żeby polec w kolejnej cudzej wojnie, albo żeby dać się pozabijać w kolejnej cudzej prowokacji na naszym terytorium. A ta konferencja, która kroi się właśnie już tydzień z małym okładem nas od niej dzieli, to jest przecież międzynarodowa prowokacja. Z jakiej racji naród polski ma być montowany w te prowokacje? Ja nie widzę żadnych powodów, a już na pewno dobrych powodów.
Rzeczywiście polityka zagraniczna robiona na jednym fortepianie może nie jest najbardziej trafna. Grzegorz Braun,
cieszę się, że pan to uznaje.
Publicysta, polityk, Pobudka był...
Pobudka, Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica. Trwa zbiórka podpisów w Gdańsku. Bardzo proszę o wzmożony wysiłek właśnie na finiszu.
17:20 wybiła. Bardzośmy się zagadali. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
To chwila muzyki Częstokroć, czyli piosenka wybrana przez Tomasza Wybranowskiego dla Państwa. Za chwilę wracamy.